Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Benedykt XVI przypomniał, że życia społecznego nie można budować bez Boga. W katechezie mówił o psalmie Dawidowym wspominającym przeniesienie Arki Przymierza na Syjon oraz o dzisiejszym święcie Podwyższenia Krzyża. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na obszerną relację z audiencji ogólnej oraz do wysłuchania rozmowy z biskupem Piotrem Liberą. Jej temat to polsko-niemieckie pojednanie. Na zakończenie posłuchamy refleksji ojców pustyni o tym, dlaczego głupstwa i dąsy często bywają ważniejsze od zgody i przyjaźni. Psalm Dawidowy wspominający przeniesienie Arki Przymierza na Syjon oraz liturgiczne święto Podwyższenia Krzyża stały w centrum cotygodniowego spotkania Benedykta XVI z wiernymi na audiencji ogólnej. Papieską katechezę streszczono także dla ponad 2000 Polaków przybyłych na plac świętego Piotra.
Katecheza jest poświęcona pierwszym 10 wierszom psalmu 132. Ich centrum stanowi uroczysta przysięga Dawida, że nie wejdzie do swego królewskiego pałacu i nie zazna spoczynku, dopóki nie znajdzie godnego zamieszkania dla Arki Pana. Ta obietnica wyraża przekonanie, że nie można budować życia społecznego bez odniesienia do transcendentnego Boga, którego obecność reprezentują widzialne znaki – Arka i Świątynia. Następne wersy są wyrazem wiary, że Bóg towarzyszy człowiekowi na drogach historii. Ten fragment psalmu zamyka modlitwa: przez wzgląd na Dawida, Twojego sługę, nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca. Jest to wezwanie, które proroczo odnosi się do Chrystusa, gdyż On jest zapowiedzianym pomazańcem, czyli Mesjaszem, w którym Bóg upodobał sobie.
Witam wszystkich Polaków, dziś w święto Podwyższenia Krzyża Świętego wspominamy zbawczą ofiarę Chrystusa, która przez wieki uobecnia się w Eucharystii. Niech przeżywanie tych tajemnic umacnia nas w wierze naszej i miłości. Serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jego ze wszechnaświętsze imię wyznawajcie, niech Bóg w Kościele Świętym.
Chór Akademii Medycznej koniecznie musiał zawitać do Watykanu, żeby poznać nowego Ojca Świętego Benedykta XVI.
Asia, porównuję go na pewno z Janem Pawłem II, ale staram się też dostrzec jego jako kogoś, kto chce nam przekazać swoje treści, swoje zasady. Czy musimy być aktywnymi chrześcijanami, nigdy się nie poddawać i cały czas mieć na swoim celu wartości, do których dążymy.
Byliśmy tutaj w 1991 roku na audiencji w sali klementyńskiej. Było to dla nas wielkie wyróżnienie.
Ksiądz Bronisław Kryłowski, sprawnik święty rodziny z Legnicy. Jestem decyzjalnym duszpasterzem osób głuchoniemych. Przyjechaliśmy z grupą 46-osobową osób niepełnosprawnych. Dla mnie jako księdza jest to powrót do korzeni chrześcijaństwa, a ci ludzie pierwszy raz w życiu są w tym miejscu, przeżywają to na swój sposób. Przy grobie modlili się do papieża, prosili o cudo, uzdrowienie. Wierzymy w życie wieczne i śmierć, choć jest ciężka, ale jest pełna nadziei i wiary.
Ksiądz Tadeusz Słocki i grupa służby więziennej z Opola. Zebraliśmy się, żeby pójść głównie na spotkanie z Ojcem Świętym obecnym i spotkanie z Janem Pawłem przy grobie.
Alicja Hajduk, moje osadzone, ponieważ pracuję na oddziale kobiecym, kazały mi po prostu tak, oddziałowa, jak pojedziesz, to się za nas pomódl.
Mieliśmy nadzieję leciutką, że będzie prywatna audiencja i już jeden z więźniów w Strzelcach Opolskich malował obraz, jak Jan Paweł został wybrany i kardynał Ratzinger wówczas właśnie w pięknym uścisku patrzą sobie w oczy z uśmiechem i myślę, że ten obraz jest takim symbolem, że nasza sympatia do Ojca Świętego, kimkolwiek by nie był, będzie zawsze wielka, ale w tym wypadku dochodzi jeszcze taka sentymentalna nutka.
Jesteśmy w tej chwili 6. pielgrzymką z kolei organizowaną do Rzymu. Jest nas w sumie 48 osób.
Ksiądz Andrzej Gałka, krajowy duszpasterz osób niewidomych i niedowidzących.
Mieliśmy w ogóle nie być w Rzymie, tylko zwiedzać południowe Włochy, ale po śmierci Ojca Świętego było takie pragnienie, żeby tu rozpocząć pielgrzymkę. Niewidome osoby mogły podejść i ucałować grób Jana Pawła II. I to było ogromne przeżycie. Mężczyźni i kobiety płakali. Ja zresztą też.
Przy grobie po prostu prosiłam o łaskę wytrwania dla siebie i dla innych w wierze i żeby naśladować go chociaż tak w sposób nieudolny w tym, co on robił, w tym, co powiedział, że największą radością jest służyć Bogu w ludziach. No i chciałabym to też jakoś kontynuować na swoją miarę, jaką Pan Bóg mi daje.
Przed przyjazdem tutaj mieliśmy taką ogólnopolską pielgrzymkę niewidomych do Szczepanowa z intencją modlitwy o beatyfikację Jana Pawła II tam w tym miejscu, które tak umiłował. Było nas tam 3000 osób niewidomych. Jan Paweł II doprowadził w jakiejś mierze do zjednoczenia Europy, a głęboko wierzę, że Benedykt XVI doprowadzi w dużej mierze do zjednoczenia chrześcijaństwa, jako że pochodzi z tej ziemi, która najbardziej doznała tego rozłamu.
Zwracając się do pielgrzymów włoskich, Ojciec Święty pozdrowił m.in. członków obradującej w tych dniach kapituły generalnej misjonarzy Serca Jezusowego oraz uczestników Krajowego Zjazdu Egzorcystów. Podziękował także wytwórcom pizzy z Salerno w Kampanii, którzy ofiarowali przewoźny piec na drewno z przeznaczeniem dla kuchni dla ubogich.
Po zakończeniu audiencji Benedykt XVI poświęcił kolejną rzeźbę, która będzie zdobiła boczną fasadę Bazyliki Świętego Piotra. Ponad 5-metrowa figura autorstwa włoskiego rzeźbiarza Romano Cosiego przedstawia świętego José Marię Escrivá de Balaguera. Rzeźbiony wizerunek założyciela Opus Dei można podziwiać w jednej z zewnętrznych nisz po lewej stronie budynku w pobliżu wejścia do zakrystii bazyliki. W krótkiej uroczystości poświęcenia wzięli udział m.in. autor pomnika oraz przełożony prałatury biskup Javier Echeverria.
Niemieccy i polscy biskupi ogłoszą wspólne orędzie w 40. rocznicę wymiany listów, która zapoczątkowała proces pojednania między Polakami a Niemcami. Inicjatywę napisania wspólnego dokumentu wysunęła Konferencja Episkopatu Polski. Pracę nad dokumentem prowadziła tzw. grupa kontaktowa złożona z biskupów obydwu krajów. O historycznym wydarzeniu, jakim były wypowiedziane w 1965 roku słowa „wybaczamy i prosimy o wybaczenie”, oraz przygotowywanym orędziu polsko-niemieckim, Rafał Łączny rozmawia z biskupem Piotrem Liberą, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski.
18 listopada 1965 roku biskupi polscy zgromadzeni na Soborze Watykańskim II skierowali do biskupów niemieckich znamienny list, którego słowa przeszły do historii: wybaczamy i prosimy o przebaczenie. 2 tygodnie później biskupi niemieccy odpowiedzieli na ten list. W tym roku mija 40. rocznica tych wydarzeń. Księże biskupie, jak możemy określić znaczenie zarówno listu biskupów polskich i niemieckich? Był to krok historyczny.
Osobiście też nie wahałbym się nazwać ten list mianem przełomowego wydarzenia. Historycy, którzy zajmują się tym etapem najnowszych dziejów Polski, używają wręcz przymiotnika proroczy. To było wydarzenie o charakterze proroczym, w takim znaczeniu, że ono bardzo daleko wychodziło w przyszłość. Było jakimś momentem zamknięcia bolesnej karty dziejów dwóch narodów, polskiego i niemieckiego, i było jakimś odważnym w duchu takiej chrześcijańskiej nadziei spojrzeniem po prostu daleko, daleko w przyszłość. Lata, które nastąpiły później i to, co się wydarzyło po wymianie tych listów, potwierdzają, że rzeczywiście był to gest bardzo, bym powiedział, proroczy, który po prostu otwierał zupełnie jakieś nowe perspektywy. Dzisiaj, po 40 latach od tego wydarzenia, słusznie warto przypomnieć i kontekst historyczny, w jakim doszło do wymiany tych listów, a więc z jednej strony był to niezwykły klimat Soboru Watykańskiego II, powiew Ducha Świętego, który towarzyszył właśnie obradom soborowym, a z drugiej strony przygotowania Kościoła w Polsce do celebracji, do świętowania milenium chrztu Polski. Tak, to są te ramy historyczne, które towarzyszyły temu wydarzeniu. Dzisiaj my wyrażamy wdzięczność naszym poprzednikom, ponieważ w sposób perfekcyjny odczytali znaki czasu. W tamtych latach, trudnych, bardzo trudnych latach, odczytali bardzo dobrze znaki czasu.
List biskupów polskich do niemieckich i odpowiedź biskupów niemieckich nie zamknęły jakby pewnego procesu pojednania. To był właściwie dopiero pierwszy krok na drodze pojednania i obu kościołów, i obu narodów. Czy nie wydaje się, księże biskupie, że bez tego listu byłoby o wiele trudniej o zbliżenie obu kościołów i narodów?
Ten list przełamywał pewne schematy, łamał pewne kategorie myślowe, uprzedzenia i był, użyłbym tutaj takiego porównania czy obrazu, balsamem, który został wylany na tą, no, bardzo jeszcze świeżą wtedy, przed 40 laty, ranę. Ta historia kontaktów między dwoma krajami, dwoma narodami obfitowała wiele, wiele bolesnych i dramatycznych sytuacji. Ten list stwarzał jakby taki pozytywny pewien kontekst, duchowy kontekst w dziele pojednania. Oczywiście to był pewien krok, po którym następowały kolejne gesty. Był to pewien proces i jest to jeszcze nadal proces. Ten proces jeszcze nie jest zakończony. Proces pojednania jeszcze nadal musi trwać i musi być jak gdyby pielęgnowany. Dlatego też nam zależy, żeby właśnie te obchody 40. rocznicy były przypomniane tego ważnego wydarzenia, jakim był wymiana listów, zwłaszcza patrząc też na pewne tendencje niepokojące, które znowu jak gdyby odżywają i pewne dyskusje, które mnie się wydaje, no, nie idą w dobrym kierunku.
Dodajmy, że biskupi polscy byli bardzo mocno krytykowani w roku 65 za to przesłanie do biskupów niemieckich, no ale trzeba powiedzieć, że to przecież był czas rządów komunistycznych, a więc trochę inna sytuacja w Polsce. Księże biskupie, w 40. rocznicę pamiętnej wymiany listów w Fuldzie odbędzie się spotkanie biskupów niemieckich 24 września. Na to spotkanie została zaproszona również delegacja z Polski. Uroczystości będą odbywać się właściwie w dwóch miejscach. Najpierw w Fuldzie, a potem we Wrocławiu.
Oba episkopaty zaplanowały właśnie świętowanie tej ważnej rocznicy w dwóch właśnie etapach. Pierwszy etap to jest właśnie Fulda, dlatego że jest to siedziba biskupia, w której po prostu tradycyjnie od lat episkopat niemiecki spotyka się na swojej sesji plenarnej jesiennej. Drugim etapem to będzie Wrocław i zebranie jesienne episkopatu Polski. Oba episkopaty uzgodniły pomiędzy sobą, że będzie to świętowanie jakby dwustopniowe i tak do Fuldy została zaproszona delegacja Episkopatu Polskiego i vice versa, do Wrocławia przybędzie również oficjalna delegacja Episkopatu Niemieckiego. Chcemy właśnie nadać tej rocznicy odpowiednią rangę. Wiemy, że w Fuldzie oprócz wspólnej modlitwy oczywiście, oprócz wspólnej Eucharystii, takiego spotkania, bym powiedział, braterskiego pomiędzy biskupami dwóch episkopatów, zostanie podpisany bardzo ważny wspólny dokument, oświadczenie, który został wspólnie pracowany. Chcemy jeszcze raz pochylić się nad tym właśnie wydarzeniem, ważnym wydarzeniem, jakim była wymiana listów sprzed 40 lat.
To oświadczenie, to orędzie, bo tak chyba moglibyśmy go również nazwać, było przedmiotem dyskusji zarówno na zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski, jak i biskupów niemieckich. Co będzie jakby głównym przesłaniem tego oświadczenia?
Będzie w tym oświadczeniu zawarte słowa, bo nie może być inaczej, słowa wdzięczności pod adresem najpierw Pana Boga, opatrzności Bożej za to, że przed 40 laty otwarła ludzkie serca na Boże natchnienia, na natchnienie Ducha Świętego, które zaowocowało wymianą tych właśnie listów. Z drugiej strony będą słowa wdzięczności pod adresem ówczesnych biskupów, którzy odważnie to jak gdyby wyzwanie odczytali w tych bardzo trudnych politycznie okolicznościach. I nie zważając na słowa krytyki, która rozpętała się przede wszystkim oczywiście w Polsce ze strony rządu komunistycznego, doprowadzili po prostu do realizacji tej inicjatywy. Chcemy w tym oświadczeniu również troszeczkę jak gdyby pokazać, w jaki sposób te owoce tego wydarzenia sprzed 40 laty mogą i powinny działać w przyszłości. I tutaj taki wątek, który będzie zawarty właśnie w tym oświadczeniu, to będzie wątek związany z młodzieżą. Biskupi polscy niemieccy w tym słowie chcą jak gdyby na nowo zachęcić, wezwać oba kościoły do tego, by z nową dynamiką przystąpiły do takiej chrześcijańskiej wymiany młodzieżowej, by ten proces pojednania jak gdyby przenieść na młode pokolenie. I tutaj mamy doskonały punkt, bym powiedział, wyjścia. Mianowicie to słowo nawiązuje do pięknego, wzruszającego wydarzenia, jakim były niedawno zakończone Światowe Dni Młodzieży właśnie w Kolonii. Tutaj biskupi jak gdyby odwołują odwołując się do tego wydarzenia, do Światowych Dni Młodzieży w Kolonii, wzywają i apelują, by spożytkować duchowe owoce tego wydarzenia w tym dziele dialogu i pojednania. Dalej taki wątek, który przypominamy jakoś bardzo mocno w tym słowie, to właśnie przypomnienie dynamicznego charakteru procesu pojednania. To nie jest tak, że przed 40 laty coś się dokonało i możemy sobie spocząć na laurach. Nowe pewne fakty, które obserwujemy, wydarzenia skłaniają ku temu, by postrzegać proces pojednania jako nieustanną pewną drogę, którą trzeba iść wspólnie razem kontynuować. To doświadczenie po prostu musi być prowadzone. Oczywiście w tej chwili już znacznie korzystniejszych, znacznie bardziej pozytywnych okolicznościach. Może jeszcze jedna rzecz warto zwrócić uwagę, gdy mówimy o treści tego listu. Otóż też bardzo mocno autorzy tego listu zwracają uwagę na to, by nie mieszać polityki z bieżącym życiem dwóch społeczeństw, że gdyby niebezpieczeństwo znowu politycznego manipulowania pewnymi inicjatywami, jakimiś propozycjami, które tutaj ze strony kościelnej się pojawiają, więc po prostu chodzi o ostrzeżenie pod adresem niektórych grup może polityków, pewnych środowisk politycznych, aby, jak to kiedyś określił Jan Paweł II, nie wskrzeszali upiorów z przeszłości.
Księże biskupie, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z biskupem Piotrem Liberą rozmawiał Rafał Łączny, a teraz już codzienna refleksja.
Apoftegmate ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Głupstwa bywają najważniejsze. Nicetas opowiadał o pewnych braciach, którzy zeszli się pragnąc zamieszkać razem. I jeden z nich myślał: kiedy brat mój będzie czegoś chciał, ja to uczynię. Podobnie myślał i drugi: będę spełniał wolę mego brata. I żyli przez długie lata wielkiej miłości. A nieprzyjaciel, widząc to, zapragnął ich poróżnić, więc stanął przed drzwiami celi, pokazując się jednemu z nich jako gołąbek, a drugiemu jako kruk. Więc jeden powiedział: widzisz tego gołąbka? A drugi na to: przecież to kruk. I zaczęli się sprzeczać, przekonując jeden drugiego. W końcu wstali i pobili się aż do krwi, ku niezmiernej radości nieprzyjaciela. Ale po trzech dniach ochłonęli z gniewu i powrócili. Przeprosili jeden drugiego i uznali, że każdy z nich prawdziwie widział takiego ptaka, jak mu się zdawało. Zrozumieli, że to był atak nieprzyjaciela i pozostali do końca razem. Apoftegmat ten wprowadza nas w prawdziwe życie pustyni i pokazuje, jak daleko autorom tych apoftegmatów było daleko do lukrowania rzeczywistości. Dwaj bracia żyli przez całe lata razem, ale pokłócili się, a nawet pobili, bo jeden sądził, że widzi kruka, drugi gołąbka. Ktoś może się uśmiechnąć i zapytać, po co mówić o takich błahych sprawach, a właśnie z takich głupstw składa się życie. Ile razy spór o kurę, która wydziubała Maciejkę, czy o krowę, która weszła w szkodę, daje początek wielkiej nienawiści trwającej całe lata. Ile razy niezaproszenie na ślub, niebacznie wypowiedziane słowo czy żart powoduje całe lata nieodzywania się do siebie. Szczęśliwy człowiek, który umie odróżnić górę od kubki piasku, pisał ksiądz Tadeusz Fedorowicz. Szczęśliwy człowiek, który rozumie, że szczegół wprawdzie może nawet zranić, ale że pozostaje tylko szczegółem, a często po prostu zwyczajnym głupstwem. I właśnie w tych chwilach zacietrzewienia najtrudniej jest wyciągnąć rękę, aby przeprosić, szczególnie wtedy, gdy człowiek nie zawinił. Bo dużo ważniejsza jest zgoda i miłość niż bezsensowne gniewy i dąsy, tym głupsze im chodzi o drobniejsze szczegóły. Dwaj przyjaciele powrócili do siebie po trzech dniach. Umiejmy ich naśladować nie w bijatyce o głupstwa, ale w tym ich pogodzeniu się.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. refleksją ojców pustyni kończymy nasz środowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.